Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam i Słuchacze Radia Maryja. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, stan obecny i zadania na przyszłość. Naszymi gośćmi są Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam pana, panie prezesie, witam pana, panie
ministrze. Szczęść Boże dla wszystkich widzów.
Dla ojca, dla słuchaczy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponoć największa agencja tego typu w Europie, potężne pieniądze, potężne zobowiązania. Jak ona funkcjonuje, panie prezesie?
Każdą instytucję trzeba zmieniać, ale zmieniać na dobre. Znaczy się, mam pewne spostrzeżenia. O, niestety uważam, że ona źle funkcjonowała. Staram się powoli wyprowadzić, żeby ta funkcjonowalność tej agencji się zdecydowanie zmieniła.
Czy funkcjonowała źle wewnętrznie, czy względem rolników? Bo rolnicy bardzo często mieli krytyczne raczej
dokładnie
zdanie.
Dokładnie. Powiem szczerze, że to agencje praktycznie, jeżeli chodzi wewnątrz agencji, to są takie sytuacje, że te wszystkie procedury, które są w niej zastosowane, trochę wyłączają takiego zdrowego myślenia nieraz. I to powoduje takie pewne decyzje, które są czasami sprzeczne. No, czasami sztuczny podział departamentów, który istnieje w tej agencji, też powoduje blokowanie pewnych decyzji. Natomiast jeżeli chodzi ze strony rolnika, ze strony beneficjentów z drugiej strony, to też chciałbym, by to podejście już robimy, by to podejście się zmieniło. By każdy rolnik był dobrze obsłużony, by każdy rolnik był zadowolony z funkcjonowania tej agencji. O takim największym może problemem tej agencji, z którym się zmierzyłem w momencie, kiedy zostałem powołany przez panią premier, to był problem z dopłatami bezpośrednimi. No to jest duży problem. Niemniej jednak staramy się z tego problemu wyjść. No, uważam, że rolnik powinien jak najszybciej dostać pieniądze, jak najszybciej powinien dostać te dopłaty. No, z tym był problem, ponieważ umowa, która była zawarta z firmą, która miała dostarczyć, została aneksowana, na podstawie której ten rolnik tych pieniędzy może by dopiero zobaczył w marcu. No, niestety te pieniądze dla rolnictwa są zdecydowanie wcześniej potrzebne. Marzec, doszedłem do takiego wniosku, jest zdecydowanie za późno. I to były takie podstawowa rzecz, gdzie uruchomiliśmy masę starań, by proces wypłat zdecydowanie przyspieszyć.
Pan prezes mówi o tej firmie informatycznej odpowiedzialnej za program?
Tak. No niestety firma nie wykonała umowy, nie zrealizowała w odpowiednim czasie zamówienia, które agencja zleciła. W związku z tym został przez mojego poprzednika podpisany aneks, gdzie jak gdyby ten aneks opóźniał dostarczenie systemu, na podstawie którego miały iść dopłaty do rolników, wypłaty do rolników. W związku z tym ja nie mogłem się z tym zgodzić z racji tego, że rolnik nie może cierpieć, rolnik musi dostać jak najszybciej pieniądze. I tu były zgrupowane nasze wszelkie działania, by ten rolnik te pieniądze dostał. Po prostu staraliśmy
agencja
się...
Agencja wróciła do ołówka, długopisu?
Nie. Właśnie nie. Agencja nie wróciła do ołówka, długopisa i to jest właśnie nieraz... co opinię słyszę. Agencja nie wróciła. Tylko jeżeli cały system nie może działać, to staraliśmy się z tego systemu pewne moduły wyłączyć, żeby na podstawie pewnych schematów zacząć wypłacać. I tak też zrobiliśmy. Powiem państwu, że na koniec roku, gdzie koperta do wypłacenia jest około 14,5 miliarda, na koniec grudnia wypłaciliśmy 20% tej koperty. Byliśmy lepsi niż pozostałe lata o 3, o 4%. W styczniu te środki, które zostały około ponad 3 miliardy wypłacone w styczniu, jeżeli byśmy tego aneksu nie zmienili, to byłyby wypłacone w marcu. Przyspieszyliśmy ten aneks, wypłaciliśmy te środki w styczniu, to jest też następne ponad 3 miliardy złotych. W sumie do 4 lutego wypłaciliśmy 6 miliardów złotych. Na dzień dzisiejszy wspólnie z firmą staramy się przyspieszyć, żeby te wypłaty, które mają iść w marcu czy w kwietniu, szły w miesiącu lutym. Sądzę, będziemy robić wszystko, żeby się nam to udało. Będziemy robić wszystko, żeby ci rolnicy dostali te pieniądze. Zresztą to widać, że ci rolnicy już dostają te środki. Już wpływają środki na ich konta. I dzięki determinacji i z mojej strony, i pana ministra Jurgiela udało się nam to zrobić. Udało się nam to zrobić oraz takim, można powiedzieć, no, ciężką pracą, ponieważ no, zaangażowaliśmy też podmioty zewnętrzne. Wprowadziliśmy w system IT, byśmy mogli przyspieszyć tą całą procedurę wypłat. To jest jedna rzecz, która była rzeczą, z którą musieliśmy sobie poradzić i sądzę, że sobie poradzimy. Natomiast następna rzecz to była kampania 2016. Bo to jest tak, my wypłacamy kampanię 2015, ale kampania 2016 też powinna być już procedowana, by potem nie było takich problemów, jak mamy teraz. No i tu były duże zaległości. Tak naprawdę ta kampania powinna się rozpocząć już od miesiąca gdzieś. Procedowanie nad tą kampanią powinno się rozpocząć od miesiąca czerwca, lipca. Tak praktycznie no, nie rozpoczęło się. Nie wiem, czym byli moi poprzednicy zajęci. No, generalnie ta agencja była pod wpływami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie wiem, czym byli zajęci, bo dopiero tak naprawdę kampanię 2016 zacząłem procedować ja w momencie, kiedy objąłem ten urząd tej agencji.
Panie prezesie, dla tych, którzy nie są związani z rolnictwem i słuchają naszych rozmów niedokończonych, nie będąc powiedzmy w branży, czym są te kampanie, o jakich dopłatach my mówimy? Czy mówimy o dopłatach bezpośrednich, które są dopłatami z Unii Europejskiej, czy mówimy o dopłatach...
Może ja się włączę, panie prezesie. Chciałbym powiedzieć tak, że z dniem 19 listopada, kiedy zostałem powołany na stanowisko podsekretarza stanu, no zostaliśmy stan, który bym tak sformalizował najprościej. Brak nadzoru, bałagan i pewne niedotrzymanie umów. I w ramach czego? W ramach właśnie środków z Unii Europejskiej, na które czekają rolnicy, czyli tak zwanego pierwszego filaru, pierwszego strumienia pieniędzy dla rolników, ale nie z tytułu jakiejś dochodowości wielkiej, tylko z tytułu niskich cen, suszy, która nas dotyczy, niskich cen na produkty rolne i na produkty, które sprzedają rolnicy, więc to jest rekompensata. Powiedzmy sobie tak, to jest rekompensata za to, żeby zwykli obywatele...
Zaliczki były wypłacone w 50% bodajże.
Tak? Zaliczki i wypłaciliśmy w lipcu, w listopadzie, do końca listopada tak. Wypłacaliśmy zaliczki. Powiedzieliśmy, że w grudniu, bo od grudnia dopiero można było w systemie wypłacać pieniądze, a system nie działał. Kropka. I to są te podstawowe jak gdyby rzeczy, to są rekompensaty dla rolników z tytułu niskich dochodów i niskich cen na produkty żywnościowe. I to jest ten podstawowy strumień finansowy, mówimy o tych kampaniach, tak? Także rolnicy składają każdego roku od 15 marca do 15 czerwca i później tak samo jest w tej najbliższym czasie. Już przygotowujemy się do kampanii i my mówimy teraz o tych kłopotach z wypłatą pieniędzy za 2015 rok. I przygotowujemy się do nowego okresu przekazywania tych środków 2015. No to te prace trwają. Ciężko było. Myślę, że jest sytuacja opanowana i tutaj duże jak gdyby, bo może prezesowi nie wypada mówić o swoich działaniach, ale myślę, że ten kapitał i zaangażowanie, jak podjął się tego wyzwania, no uspokoił tą sytuację, że wypłaty są i są niezagrożone w kolejnych miesiącach.
No to myślę, że dla rolników radosna informacja.
Myślimy się już
z pełną... śledzą na bieżąco i są w temacie.
Tak? Mamy taką nadzieję, że z pełną tą kopertą 14,5 miliarda wyrobimy się gdzieś do początku kwietnia. Jeżeli się uda, będziemy starać się maksymalnie to przyspieszać. No, dla rolników jest to istotne ze względu na niekorzystną sytuację, jaka jest w rolnictwie, więc ci rolnicy chcą wcześniej te pieniądze. Zresztą ci rolnicy co roku byli przyzwyczajeni, że te pieniądze wpływały do nich w pewnych porach. No i pod to brali różne zobowiązania, kredyty, wiedząc, że te pieniądze w tym okresie trafią do nich. I jeszcze raz powtarzam, rolnicy nigdy nie mogą być odpowiedzialni. Absolutnie nie jestem tu po to, by zrzucać na kogoś winę. Szanowni Państwo, rolnik nie będzie się pytał, kto rządzi, tylko rolnik chce pieniądze. I my jesteśmy po to...
Które się mu należą.
Oczywiście, które się mu należą. To są pieniążki, które mu się należą. Jesteśmy po to, by te pieniądze jak najszybciej trafiły do rolnika. I dlatego bardziej, dużo nieraz miałem pytań, dlaczego nie wystąpimy, dlaczego nie powiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Proszę Państwa, będzie czas na to. Teraz jest czas, by ci rolnicy dostali pieniądze. Teraz jest czas, by kampania 2016 poszła bardziej sprawnie. teraz jest czas, by zrobić pewną reorganizację w samej instytucji. To jest konieczne, byśmy wiecznie nie mieli problemów z systemami informatycznymi. Tak nie może być. I teraz jest właśnie czas, żeby i pracować, i pewne rzeczy zmieniać, ale żeby jedno i drugie robić równocześnie.
I chciałbym też jeszcze dodać, tutaj uzupełnić to, co pan prezes mówi, że dla tych, którzy chcieliby wcześniej finanse, pieniądze w ramach dopłat, ale niestety to nie nastąpi, tylko będzie w ustawowym terminie, sukcesywnie w kolejnych miesiącach, mamy kredyty obrotowe. Sześciomiesięczne kredyty obrotowe. To jest informacja dla rolników, producentów rolnych z końcem lutego będą na stronach Agencji Restrukturyzacji i Ministerstwa, myślę, że również, ale przede wszystkim Agencji Restrukturyzacji, gdzie mogę dostać na to, to jest tak jak gdyby wyprzedzające płatności bezpośrednie, czyli bez nie ma odsetek, szukamy, żeby były jak najniższe prowizje i to jest takie wyprzedzające kredyt obrotowy na 6 miesięcy, to jest bardzo ważne, że później jak wpłyną dopłaty bezpośrednie w maju czy też w kwietniu, to po prostu będzie zwrot kredytu, który był uzyskany z banku. To jest duże, duże wsparcie, które udało nam się wywalczyć dla rolników teraz, żeby powstrzymać te niedobory.
Jest szansa, że ta prowizja będzie nie 2%, a 0,5%?
Nie, będzie mniejsza. 0,25.
Początkowo było do 2, było tak, był tak, że do 2%. Tak. I tutaj, panie prezesie, ostatecznie rozumiem, że 0,25.
Tak, jeszcze, tak. 0,2%. I to jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu. Dziś akurat właśnie rozmowy były u pana ministra Jurgiela i właśnie pan minister Jurgiel, rozmawiałem z nim jakieś godzinę temu przez telefon i bardzo dobre warunki wynegocjował. Także chwała mu za to. Natomiast jeszcze jedno ojcu mogę powiedzieć. W ogóle chcemy zmienić troszkę ten system, bo dla nas jest bardzo istotne, by do tej pory wypłacano w pierwszej kolejności małe gospodarstwa.
I średnie.
My natomiast, jeżeli chodzi o kampanię 2016, oczywiście chcemy, musimy wypłacić małe i średnie gospodarstwa, ale w pierwszej kolejności uważamy, że trzeba wypłacić tak zwane duże gospodarstwa. W pierwszej kolejności, czyli te gospodarstwa, gdzie są gospodarstwami rodzinnymi, dużymi, produkcyjnymi, bo to bardziej ożywia gospodarkę. I chcemy właśnie ten system tak przemodyfikować, żeby w pierwszej kolejności właśnie szły te duże wypłaty do rolników.
Ale dodajmy, że to w nowym okresie.
Mówię już o kampanii 2016, którą procedujemy. Bo właśnie rozmawiamy właśnie pod tym kątem i procedujemy całą umowę i warunki pod tym kątem. Także to będzie też lepsze, bo mamy dużo sygnałów do rolników, bardzo dużo, że w pierwszej kolejności powinniśmy płacić te właśnie duże kwoty. W związku z tym tak chcemy procedować kampanię 2016.
Wtedy będą głosy, że należy procedować najpierw mniejsze i średnie.
I bardzo dobrze, niech takie głosy będą. Generalnie ja bym chciał, żeby wypłaty do tych rolników szły błyskawicznie i do jednych, i do drugich. Ale proszę Państwa, jeżeli sprawa dotyczy ponad 14 miliardów złotych, to nie jest procedura taka, którą można zrealizować w ciągu miesiąca. To jest cały cykl. To są zgłoszenia do biur, to są obrabianie wniosków, to jest kontrola miejscu. To jest wiele, wiele segmentów, które składają się na to, by te pieniądze zostały wypłacone. Ja też bym sobie życzył taki prosty sposób, że przelewamy 14,5 miliarda, to można przelać bardzo szybko, ale sposób weryfikacji, sprawdzenia, naliczenia.
Ale to warto powiedzieć, że zawsze będzie ktoś niezadowolony. Szukamy rozwiązań, które społecznie będą akceptowalne, czyli pewnego kompromisu, tak? To znaczy, i szukamy lepszych rozwiązań do tej pory i w tym kierunku idziemy. Pewne jedno i drugie w jakiś sposób taki status quo osiągnąć.
Dokładnie.
Pracujemy, mamy trochę czasu.
Znaczy się
14 miliardów.
14,5 miliarda, około.
Dla 1,460 wnioskodawców.
1,355.
To się zmienia.
Tylko ja bym chciał tutaj to troszkę jak gdyby muszę dopowiedzieć, bo jeszcze jak słuchają nas mieszkańcy miast, to mówią, czego chcą ci rolnicy, tyle tych pieniędzy i ta liczba brzmi porażająco. Ale kiedy przechodzimy na rzecz 5-hektarowych, 10-hektarowych, to są właściwie środki, które są zwrotem z To z tego żyją, a gdzie ceny na środki ochrony roślin, gdzie nawozy, gdzie jak gdyby bieżące koszty, środki do produkcji, proszę tutaj, a gdzie niskie ceny na produkty. Więc ja tutaj chciałbym bardzo być ostrożnym w rzucaniu miliardami i powiedzieć, to są rekompensaty dla rolników. I aż strach powiedzieć, co byłoby, jakby odczuwali to mieszkańcy miast, gdyby tych dopłat nie było. Ale o tym nie rozmawiamy teraz, więc tak to warto.
I wciąż aktualne są te głosy, że dopłaty w Polsce są o wiele niższe niż dopłaty dla rolników starej piętnastki?
Dopłaty są niższe niż w starej Unii, to jest prawda. I powiem tylko tyle. W tym roku jest czas na przegląd wieloletnich ram finansowych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi doskonale zdaje się, zresztą to był jeden z naszych tematów, postulatów wyborczych. I pracujemy. Pewna procedura jest zachowana. Ten rok jest przegląd tego wszystkiego. W przyszłym roku jest czas. To nie jest tak, że to w 5 minut załatwimy. To nie tak, że napiszemy pismo do pana Hogana i on zmieni tą sytuację. Myślę, że pracujemy nad tym, do dokonać przeglądu. Ten przegląd zakończy się w przyszłym roku do końca i wtedy od 2018 będziemy rozmawiać, w jaki sposób tą finansową sytuację rozstrzygać. To nie jest takie proste, ale wiemy o tym i trzymamy się naszych wcześniejszych zobowiązań.
Za chwileczkę o konkretnych sytuacji rolników i tym, jakimi żyją problemami. Pozostańmy jeszcze na chwileczkę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przewijają się nam dwa takie wątki. Zmiana organizacyjna, też zmiana podejścia do rolnika, czyli zmiana funkcjonowania i celów, pewne wizje. Natomiast wiemy, że w agencji nade wszystko dokonały się zmiany personalne. Blisko 500 osób straciło umowę o pracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dlaczego, panie prezesie?
Może zacznę od początku. Oczywiście, jeżeli chodzi o agencję, o strukturę agencji, przez ten czas, to jest przeszło 2,5 miesiąca, w których pełnię to funkcję. Wcześniej byłem pełniącym obowiązki. Od 13 stycznia jestem prezesem, już nie pełniącym obowiązki. Ale zobaczyłem tam wiele nieprawidłowości. Zresztą nieprawidłowości pod względem złej funkcjonalności, co wcześniej powiedziałem. I stwierdziliśmy, że to trzeba zreformować. Trzeba całą agencję wewnątrz zreformować. To znaczy się, mamy w planie połączenie pewnych departamentów, które usprawnią funkcjonowanie agencji. Mamy w planie potanienie funkcjonowania tej agencji. Co jest istotne, proszę Państwa? To jest istotne, że agencja sporo kosztuje. I niestety, można powiedzieć wprost, było duże rozrzucanie pieniążków tej agencji. Myśmy zrobili już audyt, który przekazałem na ręce pana ministra i pani premier. I tam oczywiście to będzie opublikowane, wyjdą pewne rzeczy. Agencja jest stworzona, by służyć wsi, by służyć rolnikowi, by służyć beneficjentom, by zajmować się środkami. Natomiast nie szło to w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o system wynagradzania, z którym się nie godzę, z którym się nie zgadzam, to nie może być tak, że w tej agencji człowiek, który pracuje na tym samym stanowisku pracy, 30% mniej zarabia od innego człowieka, który pracuje też na tym samym stanowisku pracy.
Co decydowało? Przynależność polityczna?
Nie wiem, chyba przynależność. Mi się wydaje, że przynależność lub ktoś kogoś bardziej lubiał. No tak nie może być. I ja nie mówię to z przyczyn jakichś złośliwych. Proszę Państwa, ja jako pierwszy prezes chyba odwiedzam wszystkie województwa, czyli zbieram wszystkich pracowników biur powiatowych. Wszystkich pracowników biur powiatowych i z nimi rozmawiam. I tam ci ludzie mówią, nie jest uczciwe, jak my zarabiamy. To nie jest uczciwe. Nie jest uczciwe, jak były dzielone nagrody. To nie było uczciwe. W związku z tym, w ogóle to, co mówię, koszt prowadzenia agencji, te wszystkie rzeczy, które są problem systemu, to też wpływa na podrożenie funkcjonowania agencji. Bo jeżeli jest problem z systemem, to te biura przez pewien okres czasu jest problem, nie mają pracy. Później, w momencie, kiedy system rusza, kiedy chcemy to wszystko usprawnić, tej pracy jest za dużo. Ci ludzie muszą pracować nadgodziny. Te nadgodziny im trzeba zapłacić. Mało to, kampania 2015 będzie nakrywała się z kampanią 2016. Więc przez takie niewłaściwe działania powoduje to, że są duże straty. I te pieniądze są praktycznie nieraz wyrzucane w błoto. Koszt promocji agencji, to już, proszę Państwa, będę chciał, może powstrzymam się z wypowiedzi na ten temat, ponieważ to będzie zaznaczone w audycie, który jest przeprowadzony, oraz też inne koszty, gdzie były bardzo duże pieniądze wydawane, które uważam, że nie powinny być w ten sposób wydawane, ani w ten sposób dzielone. I takie zmiany przewidujemy. Chcemy usprawnić ten system wynagradzania, bo to koniecznie trzeba zrobić. Chcemy.
Czyli
oczywiście
jest nadzieja, że agencja będzie żyć dla rolnika, a nie z rolnika?
To znaczy się właśnie chcieliśmy tak zrobić. Ja oczywiście tu ojcu powiem, to nie jest tak, że wszyscy pracownicy agencji są bei niedobrzy. Naprawdę, spotykam wielu dobrych ludzi, którzy pracują dla rolnika, wielu ludzi, którzy właśnie pracują na tym bezpośrednim kontakcie z rolnikami i tym ludziom generalnie trzeba pomóc i tym ludziom generalnie trzeba podnieść pensję i tych ludzi trzeba wzmocnić szkoleniami. Natomiast nie zawsze to szło w dobrym kierunku, ja ponieważ te szkolenia... Proszę.
Panie prezesie, ja chciałem też dodać, żeby padły pewne liczby co do osób, żeby było też...
No właśnie, to
też, jak gdyby, chcę powiedzieć tak, agencja funkcjonuje normalnie. Agencja funkcjonuje bezpiecznie i jak gdyby jako ministerstwo, które współpracuje, jest instytucją wdrażającą, zarządzającą, współpracującą z Agencją Restrukturyzacji, można powiedzieć, prezes Obajtek porządkuje pewne sprawy, ale to nie jest ze szkodą dla obsługi bieżących spraw. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Trzeba też powiedzieć, że to jest 16 oddziałów regionalnych, w każdym biurze powiatowym 10 tysięcy pracowników plus... Panie prezesie, w centrali?
W sumie jest ponad 11 tysięcy pracowników.
I jeszcze w centrali. I to, co pan wspomniał, zmiana podejścia ma polegać na tym, kto jest dla kogo.
Kto jest dla kogo.
Natomiast... To jest proste, zwyczajne, czy agencja jest dla rolnika, czy rolnik jest dla agencji. Tak tutaj, jak gdyby to zasadnicza zmiana będzie absolutnym naszym priorytetem i misją.
Dokładnie, tak, jeżeli ojciec mi tu zadał pytanie odnośnie tej ilości ludzi zwolnionych. Nie, to nie odbierajmy tak. Proszę Państwa, to są stanowiska z powołania. To nie są takie stanowiska, ani nie jest to redukcja, że zwolniłem 500 czy ileś ludzi, zredukowałem. Nie jest to redukcja. Były to stanowiska z powołania i jest normalną rzeczą, że jeżeli są stanowiska z powołania, każdy się musi z tym liczyć, to czy ja jako prezes dobieram sobie współpracowników, do których mam większe zaufanie i korzystam z tego. Tak samo, proszę Państwa, moi dyrektorzy regionalni mają prawo dobrać sobie współpracowników w biurach powiatowych. I to nie jest niczymś dziwnym, niczymś jakimś w kraje europejskie, na które często się tak powołujemy. To jest normalna procedura. W momencie, kiedy wygrywa jedno ugrupowanie czy drugie wybory, dobiera sobie ludzi, z którymi chce rządzić i ponosić odpowiedzialność za to rządzenie. Więc to nie jest niczym strasznym, skandalicznym. Jeszcze powiem ojcu jedną rzecz, że to nie jest tak, że my wszystkich zwalniamy. Jeżeli nawet w samej centrali, jeżeli oceniamy pracowników i widzimy, że jest jego zastosowanie, to ta osoba w tej centrali zostaje. On dalej pracuje. Jeżeli widzimy jego zastosowanie, to natomiast też trzeba sobie wprost powiedzieć, pan minister sądzę, że o tym powie, że jeżeli chodzi o nową perspektywę środków finansowych z Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o PROWY, to jest o parę miliardów, bodajże o 7 miliardów.
5,2
miliardy mniej, więc jeżeli jest 5,2 miliarda mniej, to automatycznie...
Euro
oczywiście, to obsługa tego może być mniejsza.
I teraz... Panie prezesie, ja chciałbym też dodać, bo to jest ważne. Każdy merytoryczny pracownik agencji nie musi się obawiać i są powroty osób, które odeszły. Nieważne, jaką ma przynależność partyjną i ta polityka jest prowadzona. Prezes to jak gdyby tutaj bardzo podkreśla. Ale też można powiedzieć najbardziej prosto, jak to tylko jest możliwe, że każdy zarządzający ma prawo dobierać sobie współpracowników. I to jest bardzo czytelne.
Już była ta kwestia wspomniana. Kiedy Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich jako połączenie trzech agencji, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rozwoju i też agencji, o której...
Panie prezesie, pan pierwszy, ja drugi.
Oj, wolałbym tu na odwrót, panie ministrze, ale dobrze. Szanowni widzowie, jeżeli chodzi o połączenie, to to wszystko wymaga odpowiedniego przygotowania. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, musimy się oporać z tymi systemami. To jest przede wszystkim. Oczywiście już są opracowywane przez nas pewne dokumenty związane z takim harmonogramem. I właśnie pod to będziemy zmieniać regulamin, będziemy zmieniać parę rzeczy, by stworzyć pewną strukturę w agencji, która będzie odpowiedzialna za proces połączenia. Sądzę, że te prace na pewno rozpoczną się niebawem, miesiąc, dwa, na pewno te prace się rozpoczną. Będziemy chcieć to jak najszybciej wchłonąć i zrealizować. Ale przy tak dużym i poważnym zadaniu to nie jest sprawa miesiąca, dwóch, trzech. To jest sprawa roku, półtora, by to sprawnie mogło iść. To nie tylko jest związane z połączeniem, jeżeli chodzi o jakimś tam połączeniem fizycznym, czyli z budynkami, z miejscem, z programem, ale też, co tu pan minister na pewno podkreśli, jest ważne z pewną procedurą, z pewnymi ustawami, przepisami, akredytacjami,
to jest jedno.
Wieloma innymi.
I chciałem oddać właśnie pierwszeństwo tutaj wypowiedzi pana prezesa, bo już dużo pracy włożył. Tak, i tutaj tak. Duży szacunek dla niego. Natomiast ze strony ministerstwa jest jak gdyby ten kierunek oczywisty. Był to postulat nasz, było to zobowiązanie, ono zostało już, mamy wstępne opracowania, tak, mamy pewne, wstępne, i to tak. Właśnie pan prezes Obajtek dokonał, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba poczekać, powiem tak, spokojnie. Nie wszystko od razu. I myślę, że z nowym rokiem Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji, to jest jak gdyby po pierwsze. Później trzeba popatrzeć na pewne procedury z akredytacją, z funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej, inne pozostałe agencje, ale co więcej chcę powiedzieć, chcemy tworzyć taki system, to jest dobry też moment, żeby powiedzieć, bo jeszcze są ośrodki doradztwa rolniczego. Ukochane nasze ośrodki, to wsparcie, gdzie musimy to zmienić i do tej pory jest tak, że ośrodki doradztwa rolniczego podlegają marszałkom, co nie jest dobrą sytuacją, bo 170 milionów na doradztwo co roku przeznacza budżet państwa. Marszałkowie 3 miliony dokładają się w skali kraju. Tak. Połowa w ogóle nie dokłada do zadań celowych. Chcemy to zmienić i zbudować system. Więc to łączenie tych różnych rzeczy tyle jest i to musimy robić po kolei rozsądnie. Najpierw uporządkować sprawy w doradztwie, tak. Później dopiero łączyć, więc ta kolejność musi być tak zachowana.
Sytuacja w samym rolnictwie. O zeszłorocznej suszy już bardzo wiele powiedzieliśmy. Teraz słyszymy, że rolnicy przeżywają problem związany ze zmarznięciem, czy mróz, który wyniszczył ich zasiewy, ta jesienna ozimina nie przetrwała. To jest jakaś też problem konkretny dla rolników. No, obecna pogoda wskazuje na to, że kolejny rok może być też rokiem bardzo, bardzo suchym. Mówią panowie też o tych dopłatach dla wielkich, czy dla średnich i mniejszych. A w jaki sposób ministerstwo i też agencja może, czy zamierza pomóc w rozwoju średnich gospodarstw z tą nieszczęsną już sprzedażą bezpośrednią, która u nas nie może rozwinąć skrzydeł, tylko wciąż jest pisklakiem, któremu skrzydła się podcina i nie daje mu się odpowiedniej ku temu karmy. No i oczywiście kolejne pytania to będą pytania o ziemię, bo dziś rozmawiamy o agencji, prawda, o funkcjonowaniu, strukturze, ale te problemy są dziś już konkretne, które przeżywają rolnicy i też sytuacja z żywnością, nie tą naszą, którą nie chcą przyjąć za wschodnią granicę, ale również tą żywnością, która ma między innymi wpłynąć do nas z Ukrainy, będzie tańsza, będzie konkurencyjniejsza. No i też coraz częściej mówi się o żywności ze Stanów Zjednoczonych.
O kilka tematów. Kilka tematów pan poruszył, ojciec poruszył tutaj i od czego tutaj zacząć? Wsparcie dla małych i średnich gospodarstw. Program rozwoju obszarów wiejskich. Program rozwoju obszarów wiejskich. To jest ta drugi strumień wsparcia, które jest z funduszy unijnych, ale i też krajowych, to trzeba powiedzieć. Znaczna część, pewna część środków, 25% też pochodzi krajowych. Razem jest to łączone i mówimy tak. W marcu I to chciałbym, to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć, że przyjęliśmy wspólnie, to też tego nie było wcześniej. To jest bardzo wyraźnie, chcę powiedzieć, przy współpracy bardzo ścisłej z Agencją Restrukturyzacji, przy tej inicjatywie agencji, przy naszej tutaj wspólnym działaniu. W marcu mamy nabory na wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych. Bardzo konkretna rzecz. Modernizacja gospodarstw rolnych w tak zwanych czterech komponentach, jak to mówimy, takie mądre słowo, ale tutaj jest na cztery sposoby. Pierwsze to jest wsparcie dla producentów prosiąt, tak zwany komponent A. Producentów prosiąt do 900 tysięcy, 50% kosztów zwrotu inwestycji, kosztów kwalifikowanych. Komponent B, tak zwany, czyli druga możliwość dla producentów mleka krowiego, słowo mleko krowie, no może być też inne, ale tu mówimy o wsparciu dla mleka krowiego. I trzecie, dla producentów wołowiny. Trzy rodzaje wsparcia i uruchamiamy je w marcu. Po 23 dekacie. I uwaga, bardzo oczekiwany. Już ten jeden nabór był na jesieni. To był wyborczy nabór, tak to powiedzmy sobie wprost. W tej chwili uruchamiamy już tą procedurę. Do środków jest dość sporo, więc powiem najprościej. Każdy, kto złoży w ramach tych trzech działań, może się spodziewać, że jego projekt, jeśli będzie dobry, będzie przejdzie, bo finansów w tym roku i sądzę w przyszłym roku nie zabraknie. I jest komponent czwarty D, najbardziej oczekiwany, po raz pierwszy ogłaszany, czyli modernizacja, wartość dodana, technologia produkcji w gospodarstwach do 200 tysięcy złotych. Zachęcamy, zapraszamy, gdzie? Do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji, jest tam pełna wiedza. Lub do doradców w ośrodkach doradztwa powiatowych Zespołu Doradztwa Rolniczego. I na stronach agencji i ministerstwa te informacje są.
Czy to 200 tysięcy złotych na modernizację?
Modernizację gospodarstw, zakup maszyn, urządzeń, ciągników, technologie produkcji, wyposażenie gospodarstwa, pewne urządzenia, przechowalnie. Tak.
Czy tutaj prosięta, ten pierwszy, powiedzmy, filar, to ogólnie trzoda chlewna?
Na produkcję prosiąt. Odbudowanie stada podstawowego prosiąt. Mimo istniejących w tej chwili problemów ze zbytem, myślimy perspektywicznie i nie możemy dać się zalać wieprzowinie duńskiej czy innej, tylko musimy mieć stado podstawowe, które będzie produkowało. Produkcja prosiąt ma to odbudować.
A jeszcze wracając do tego właśnie, co minister powiedział, to też jest bardzo istotne, że przyjęliśmy ten harmonogram. Jest bardzo ważne, ponieważ ten harmonogram jest przyjęty na cały rok. Jeżeli jest harmonogram przyjęty na cały rok, to rolnik ma możliwość, nie tylko rolnik, bo przedsiębiorca w branży rolnej, ma możliwość wiedzieć i ma czas na przygotowanie się. Bo do tej pory było tak, że ten proces, w momencie, kiedy było ogłoszone i uruchomione, ten beneficjent, ten rolnik za bardzo nie miał czasu na przygotowanie. Teraz on praktycznie ma cały harmonogram, który jest ogłoszony na stronach ministerstwa i na naszych stronach i wie, w którym miesiącu będzie mógł składać jaki wniosek. To jest bardzo istotne. Ale co jest jeszcze istotne, to proszę Państwa, też idziemy w następną rzecz. W ułatwienie procedur. To jest bardzo ważne. I staramy się już wprowadzać pewne zmiany, by składanie wniosków było łatwiejsze, mniej skomplikowane. I wspólnie ze stroną ministerstwa nad tym pracujemy i to będzie co jakiś czas pokazywało się. Jeżeli jeszcze to, co ojciec mówił o sprzedaży bezpośredniej. Niedawno byłem na rozmowie z panem ministrem Jurgielem. Taki plan, oczywiście to wymaga, sądzę, że to się nie da zrealizować w 2016 roku, ale może zaczniemy w 2016 na temat tego mówić, żeby trochę przemodelować PROW, jeżeli chodzi o, załóżmy, stworzenie centrów handlu bezpośredniego. To jest taki system, bodajże jest stosowany we Francji taki system, centrum. To są obiekty, gdzie ten handel bezpośredni, czyli ten handel, gdzie te gospodarstwa drobne produkują żywność, zdrową żywność, mogą przyjechać, tam oczywiście tam ta sprzedaż może nastąpić. Ale to są już następne elementy, które można, może trochę dofinansowanie spółdzielczości socjalnej.
Ja jednak muszę to uzupełnić. Ja muszę, tak właśnie na co dzień.
Przeskakujemy tych tematów.
Może w jakimś czasie zmniejszyć te obostrzenia weterynaryjne, czy
ale oczywiście, pisane, to ma iść z drugiej strony, tak. Oczywiście.
Ale proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, chciałbym uzupełnić jeszcze, bo tak pracujemy też na dzień, nawzajem się uzupełniamy.
Tak, to się uzupełniamy. Się
tutaj prosić, żeby też dopowiedzieć. Jeśli chodzi o harmonogramie, co jest ważne, harmonogram umożliwia. Przecież jeśli ktoś buduje, chce wybudować nową chlewnię lub zmodernizować, potrzebuje dokumentację na pozwolenia poszczególne, potrzebuje raporty środowiskowe. To wszystko trwa czasami 6 do 8 miesięcy. Tak. Jeśli jest harmonogram, to po raz pierwszy rolnicy mają możliwość takiego uporządkowanego sposobu działania. Zachęcamy właśnie do tej takiej wspólnej pracy. A jeśli chodzi o to, co pan prezes powiedział, uproszczenia, ale wolałbym, żeby to rolnicy nam powiedzieli za rok, przy kolejnym naborze,
czy to jest
uprosiło
właśnie?
Się. Prostsze jest i pracujemy nad tym. Pracujemy, a jeśli chodzi o nowe i modyfikacje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest to też to, co pan prezes mówił. Mamy kilka propozycji, zobaczymy, które z nich zostaną ostatecznie wzięte pod uwagę, bo tam potrzeba pewnej procedury.
To tak, ale to podkreśliłem, że to już zmiana.
Ja zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia ukażą się na ekranach, przypomnę. 56 657 0011 lub 0012, dla zagranicy 0013 lub 0014. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 przez Skype, TV. Trwam kontakt. Zapraszam Państwa. Jeszcze tutaj mleko. Wiemy, że zniesienie kwot mlecznych dla niektórych gospodarzy, którzy produkowali mleko, no po prostu przyniósł wielkie straty i nadzieja na przyszłość, można powiedzieć, marna. Natomiast w tej modernizacji, ten drugi filar, to było mleko. Na czym będzie to polegać?
Budowa, jeśli chodzi o drugi moduł, tak, do tego moduł B, budowa nowych obór. Budowa nowych obór, modernizacja obór, które już istnieją, żeby dostosować je do istniejących wymogów. I to, co pan, co ojciec tutaj...
Czyli do tej pory rolnicy, mleczarze nasi nie produkowali mleka zgodnego z normami?
Nie. My mówimy tutaj o tak jak właśnie musi rolnictwo, ten typ wsparcia ma poprawić konkurencyjność.
Tak.
Konkurencyjność, żebyśmy byli konkurencyjni na rynku europejskim. Wiemy, że kwoty zostały zniesione, więc żeby produkować taniej, trzeba się modernizować. I właśnie tego typu wsparcie ma temu służyć. Zresztą chciałbym tu podkreślić, że minister Jurgiel w poniedziałek jedzie na spotkanie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. Wczoraj miałem spotkanie i to gdzie nie, jak w Norymberdze, z panią podsekretarz stanu odpowiednikiem z Węgier, gdzie będziemy popierać się wspólnie, żeby dla producentów mleka, wieprzowiny znaleźć instrumenty wsparcia, rozumiejąc kwot na dzień dzisiejszy nie ma, ale szukamy różnych rozwiązań i to się dzieje.
A ten moduł związany z wołowiną?
Na odbudowę stada, tutaj są te, to są budowlane, tak? To zależy, kto ma jakie potrzeby, więc zagospodarowanie pastwiska, urządzenie pastwiska, to są wiaty, gdzie będzie można w okresach, później krowy mam, hodowla, modernizacja, tam gdzie ona istnieje i w jakiej potrzebie jest, użytki zielone, zagospodarowanie użytków, przystosowanie do wymogów wołowiny wysokiej jakości kulinarnej, no to są te mechanizmy takie. Producenci wołowiny doskonale tutaj z tych narzędzi korzystają i myślę, że tutaj sobie z tym bardzo dobrze poradzą.
Pozostały nam kwestie związane z ziemią.
Mogę powiedzieć tak, no myślę, że wszyscy to odczuwamy, mimo tych różnych nabić, że jest uspokojenie. Myślę, że wszyscy to odczuwamy, że te działania ministra Jurgiela, które zostały podjęte, zaraz właściwie, to były pierwsze działania, jakie podjęto w ministerstwie. Czyli zablokowanie instytutowi, memorandum na pół roku, szykowanie nowej ustawy, która będzie to porządkowała i zakaz sprzedaży dzierżawa. Trochę to uspokoiło. Wiemy, że to wszystko wymaga pewnych kolejnych działań, ale na dzień dzisiejszy chętnie usłyszę, jak rolnicy to postrzegają i czy wszyscy
wszystko na tym, co było możliwe, na ten moment zrobiliśmy. To byłoby ciekawe. Na ten czas panujemy, jesteśmy przekonani, że to jest dobre, bo mamy informacje zwrotne, że jest pełna akceptacja do przyjętych tych naszych tutaj działań.
Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Niech będą pochwaleni Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, prosimy.
Piotr ze Skierniewic, z diecezji łowickiej.
Prosimy, panie Piotrze.
Nawiązując, pytam ojca najpierw i witam gości w studio. Nawiązując do tych wypowiedzi, ja chciałbym powiedzieć, że stało się bardzo niedobrze, że została wybrana na prezeskę Rady Ministrów pani Beata Szydło, bo za nią stoi prezes PiS-owców, Judah Kalkstein.
Proszę pana, proszę te uwagi kierować w inną stronę, na pewno nie do tej audycji.
Ale ja muszę coś w obronie, panie premier, powiedzieć. Szanowny panie, ja bym bardzo prosił o zupełny język, a tak się składa, że muszę stanąć w obronie pani premier, bo ja osobiście znam panią premier. Jest to, była posłanka, jest posłanką mojego okręgu. Jest to wspaniała kobieta, która zawsze jako poseł starała się nam pomóc. Byłem długoletnim wójtem gminy, niejednokrotnie nas odwiedzała, jak i również inne gminy. Jest to tytan pracy i bardzo bym prosił, znam tą panią premier osobiście i nie zgodzę się z takimi wypowiedziami.
Można tylko powiedzieć, że jest nam przykro, że w takim języku musimy rozmawiać.
My nie rozmawiamy w takim języku.
Nigdy nie będziemy takich słów nawet powtarzać. Tu można powiedzieć, to taka wypowiedź tylko wzmacnia panią premier, bo jestem przekonany, że trudne to jest do usłyszenia.
Ojcze, my wiele rzeczyśmy złych widziałem w tej agencji, czy pan minister w ministerstwie, ale w czasie tej audycji staraliśmy się nikogo nie obrazić. Tak. No, co prawda, my mamy inną wizję funkcjonowania. Zupełnie inny program. Poprzednia władza miała zupełnie inny program. Myśmy się z nim nie zgadzali, nie zgadzamy się. Realizujemy swój program. Zobaczymy, jakie będzie efekty. Ale na pewno nie będziemy się wypowiadać w tym języku, co pan się wypowiada. Tak. To jest agresywny język. Przykre.
Pozdrawiamy pana, panie Piotrze. Jak pan widzi, nie przyjęła się pańska wypowiedź i nie ma na nią zgody. A my, wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, stan obecny i zadania na przyszłość. Bardzo dużo słyszymy o harmonogramie, bardzo dużo słyszymy o współpracy, która jest pomiędzy ministerstwem a agencją. Słyszymy o tych wszystkich planach, zobowiązaniach. Odnośnie ziemi. Rolnicy zastanawiają się, czy zostanie w jakiś sposób rozwiązany problem, że nie może sąsiad sąsiadowi sprzedać ziemi bez pośrednictwa państwa, jednocześnie, że pojawia się problem dziedziczenia ziemi, czyli tak zwanego przepisania tej ziemi bez pośrednictwa państwa. Czy to jest prawda, czy to są tylko...
Ja wybrnę z tej sytuacji i z tego pytania w ten sposób. Pan minister Babalski prowadzi ustroju rolnym i w tej chwili nawet na zapytania w Sejmie odpowiada i proceduje. Ja myślę, że dajmy sobie troszkę czasu, tak, żeby nie chciałbym upowszechniać pewnych treści, które później mogłyby wywoływać niepotrzebne emocje.
Czyli więc ten temat. Nie do tego sektora pytań.
Nie do tego. Wstrzymajmy się jeszcze
są
trochę.
Prace nad tym.
Są prace nad tym. Udzielimy je w taki bezpośredni sposób, ktoś się do nas zwróci. Natomiast to są zawsze drażliwe tematy, które musimy być bardzo precyzyjni, nie opierać się nawet o projektach publicznie ogłaszając, tylko ostatecznych rozstrzygnięciach. Wolałbym tak do
bardzo
tego.
Bardzo dziękuję. Prosimy. Radio Maria Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże, z tej strony Jolanta z Podkarpacia.
Prosimy.
Ja witam serdecznie ojca i gości. Ja mam dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie, prosiłabym o udzielenie informacji czy odpowiedzi, jak jest ze wsparciem dla małych gospodarstw. Miał być opracowany taki projekt 60 tysięcy wsparcia, to jest jedno. I drugie, prosiłabym jeszcze jednak ustosunkować się do tej sprzedaży bezpośredniej, dlatego że z tego, co wiem, był jakiś projekt obywatelski opracowywany też przez rolników, który był składany chyba w Komisji Rolnictwa, bo panowie tutaj mówili o centrach sprzedaży bezpośredniej, ale mi się wydaje, że tutaj nie chodzi o centra sprzedaży bezpośredniej. Rolnikom chodzi o to, żeby bez jakichś zbytnich utrudnień mogli sprzedawać swoje własne produkty, tak jak czynią to rolnicy we wszystkich, powiedzmy, krajach Unii Europejskiej.
Na przykład
i na tym chciałbym zakończyć.
Chciałbym się odnieść do pierwszego pani pytania dotyczące restrukturyzacji małych gospodarstw. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo nie dopowiedziałem, a to jest ważne. W harmonogramie można wejść dzisiaj nawet na stronie Agencji Restrukturyzacji. Jest pierwszy kwartał 2017, nabór. Problem polega na tym, że to jest nowe działanie. To problem polega na tym, że nowe działanie w porównaniu do okresu 2007-2013. Jeśli jest nowe działanie, to my w harmonogramie przyjęliśmy na razie różne utrudnienia, ale zobowiązujemy się nie później niż uruchomić w 2017. W tej chwili bardzo intensywnie, i to myślę, że w przyszłym tygodniu będę wiedział, trwają nasze rozmowy z Ministerstwem Finansów. Jest tak zwana akredytacja. Akredytacja to jest inaczej sprawdzenie wszystkich wymagań, które to działanie jest zobowiązane. Skoro to jest nowe, musi ktoś z zewnątrz. Jak jest stare, modernizacja jest powtórzenie, to robimy to wewnętrznie i bardzo szybko. I niestety ten proces to jest naprawdę ta biurokracja, którą chcemy zlikwidować, to jest złe słowo, ograniczyć do niezbędnego minimum. I jeśli nam się uda, to w przeciągu 2 miesięcy mamy akredytację domkniętą na małe gospodarstwa i uruchomimy to wcześniej. Chciałbym to już naprawdę, pan prezes, tak samo, żeby już w drugim kwartale, bo to jest taka realność, gdyby nam się udało 6 do 8 miesięcy wcześniej. Na dzień dzisiejszy niestety, bo to jest...
Ale prowadzimy pracę na ten temat, żeby zmniejszyć.
Tak. I to jest wsparcie socjalne i wiem, że jak rolnicy na to oczekują. Ale też od razu chciałbym zdjąć tą wcześniejszą kurtynę propagandy, że wszyscy dostaną. Raczej pokazanie możliwości. Pieniędzy mamy 30% mniej i my mówimy od razu uczciwie, do bólu, ale też i bardzo stanowczo. Pokazujemy pewne sposoby radzenia sobie. Dokładnie. Natomiast czy całościowo rozwiązać 800 tysięcy gospodarstw nieuszczęśli. Nie ma możliwości, żebyśmy spali. Ale na pewno i tutaj mam nadzieję, że też Telewizja Trwam się włączy w pokazywanie dobrych przykładów, żeby inni mogli to naśladować. I tak bym się odniósł do tego działania. Jeszcze raz dziękując za
to. Także będziemy chcieć to, co pan minister powiedział, jak najszybciej przyspieszyć ten proces.
Tak.
Pani Lanta jeszcze mówiła o sprzedaży bezpośredniej.
To są dwie rzeczy. Jeżeli chodzi to, co powiedziałem, może tak przyspieszyłem swoją myśl, to są dalsze plany. Byśmy chcieli to stworzyć. Natomiast pani mówiła o tych całych barierach, które są na dzień dzisiejszy. I tu pan minister, podejrzewam, że dokończy. Trwają na ten temat rozmowy i generalnie w jak najszybszym czasie, po naszych rozmowach i z panem ministrem Jurgielem, będziemy starać się złożyć pewne wnioski, by zdecydowanie mogło się tak odbywać jak w innych krajach europejskich, a nie tak jak jest u nas. No, przecież u nas jest praktycznie blokada, natomiast w innych krajach europejskich, czy też mamy Francję, czy też Włochy, czy też Niemcy, jest zupełnie inaczej. I będziemy chcieć się dostosować właśnie do naszych sąsiadów,
kilka
by się tak
wątków,
to odbywało.
Panie prezesie, szanowni słuchacze, jest kilka wątków w tej sprawie. Tak. Pierwszy wątek jest taki. 2 lata, 3 lata śledziłem to, co się działo z tą poprzednią ustawą o sprzedaży bezpośredniej. Wiem, że wszyscyśmy tu dużo na ten temat też, każdy. Mówili. I to jest społecznie oczekiwane i konieczne. Po pierwsze. Po drugie, to chcę powiedzieć mimo wszystko, bo to była też decyzja kierownictwa i ministerstwa, od 1 stycznia weszła w życie ustawa o sprzedaży bezpośredniej.
Tylko
wolałbym milczeniem ją pominąć. Ona ma pewne... Bo było z naszej strony strona. Czy ją zablokować czy uruchomić, żeby ona szła i nowelizować szybko. Mówiliśmy, jaka ona jest, jaka doskonała i niedoskonała ona jest. Niech ona funkcjonuje na tym etapie, jakim może. Zobaczymy, co się będzie działo. My mamy na kierownictwie ostatnim Ministerstwa Rolnictwa. Postrzegaliśmy nasze propozycje do sprzedaży bezpośredniej. Prace w toku, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zwracam uwagę na działanie LIDER. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, gdzie chcemy uruchomić do czerwca, od czerwca będą nabory, to bardziej na jesieni, małe inkubatory kuchenne, małe linki, nowe, krótkie łańcuchy zbytu produktu, takie sprzedaż bezpośrednia, pomoc tych lokalnych małym rolnikom na to, żeby mogli mogli tą procedurę uruchomić. Dużo już wie o tym, na pewno, ale nam chodzi nie to, żeby powielać dobre przykłady, ale żeby to było masowe, tak? Wiemy, że... I jeszcze wczoraj, dosłownie wczoraj w Norymberdze z panią podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier umówiliśmy się na wzajemny wyjazd i już zobowiązała się pan minister Jurgiel na Gliwice Woche to uzgadnił z ministrem Węgier, że jedziemy na wyjazd studyjny do Węgier, zobaczyć jak oni to robią. Podpatrzeć, oczywiście jest wiele różnych doświadczeń, no ale tutaj w szczególności w najbliższym czasie jeszcze z tych doświadczeń będziemy korzystać. Pracujemy, wiemy o co chodzi i naprawdę to jeden z priorytetów, który nas bardzo pochłania.
Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, naszym i Państwa gościem. Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, stan obecnie, zadania na przyszłość. To temat naszych rozmów. Oczekujemy na Państwa spostrzeżenia, Państwa pytania. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Artur z Łódzkiego.
Prosimy.
Ja mam takie dwa pytanka, tylko chciałem pozostać na linii, bo razie czego, żebym mógł coś sprostować. Po prostu chciałem zapytać o ten zdrowy rozsądek pracowników, bo mam taki przypadek przykry, że jestem w programie rolno-środowiskowym, który tam zobowiązuje mnie na dopełnienia tych wszystkich warunków przez 5 lat i właśnie w tamtym roku miałem tam trudną sytuację życiową i po prostu no, chciałem oddać wniosek do ODR-u, ale tam kolejki były duże. No i wypełniłem samemu i popełniłem błąd. Nie wpisałem tam w kilka linijek paru, że tak powiem, cyferek i tak dalej. No i po prostu odmówiono mi całych dopłat, po prostu tych środowiskowych, to gdzieś koło tam 15 tysięcy, ja mam małe gospodarstwo, także dla mnie to jest być albo nie być praktycznie. No odwołałem się od decyzji, prawda, tutaj na szczeblu takim tu regionalnym. Powiedziano mi, że to na początku, że błąd systemu, a jeszcze powiem, że no, poproszono mnie o sprostowanie tego, że dostałem pismo po prostu, żeby problem chodzi o braki formalne, prawda, żeby te braki formalne usunąć. Usunąłem w ten sam dzień, co dostałem, prawda, pismo. No i później się dowiaduję, że prezes tutaj mi odmówił, po prostu kierownik właściwie biura powiatowego odmówił mi przyznania w całości. No odwołałem się od tego do Łodzi. Myślałem, że po prostu tam, no pracownicy to wiadomo, no każdy może się bać, że i tak dalej, że po prostu później będzie do odpowiedzialności pociągnięty, prawda? No i dostałem odpowiedź z Łodzi, to 4 strony linijek ustaw różnych, no nic, że ja nie wiem, nawet pracownicy chyba agencji nie potrafiliby tego rozszyfrować, prawda? No i niestety musiałem się odwołać do sądu, prawda? I mam nadzieję, że sędzia jakiś będzie myślący, no bo po prostu no, na jednej stronie przypuśćmy zaznaczyłem, że jestem po prostu w tym programie, na drugiej nie zaznaczyłem, prawda? No i jeżeli to jest kontynuacja 5-letnia, to nie mogę nic zmieniać, prawda? Bo nie mogę z tego wyjść. No i po prostu no jaki to ma wpływ, że przypuśćmy dla ptaków, bo to jest ochrona miejsc leglowych i średnich sfraków, prawda? I wszystkie dopełniam inne kosze w odpowiednim terminie i zbieram i tak dalej, i tak dalej. Jaki to ma wpływ dla tych ptaków, jeżeli ja tam kilka cyferek po prostu nie wpisałem w te rubryki i jestem pozbawiony całych, prawda, dochodu, znaczy całych dopłat. I drugie pytanie to jest takie, jak jest program po prostu pomoc dla gospodarstw wiejskich, czy tam po prostu zakup maszyn i tak dalej. Ja się starałem, mam małe gospodarstwo, nie bardzo mam niską tą ESU, prawda, tą żywotność gospodarstwa, no ale jak po prostu tam sobie poświęciłem się, zasiałem ileś tam pietruszki, żeby po prostu spełnić te wszystkie warunki. No okazało się, że oczywiście się nie załapałem, a ci rolnicy, którzy mają duże gospodarstwa, praktycznie te maszyny, które ja chciałem kupić, mogliby kupić za gotówkę, po prostu dostają się, bo mają po prostu te gospodarstwa przemysłowe, kupują maszyny, po 5 latach te maszyny sprzedają i znowu biorą i załapują się cały czas ci sami na ten po prostu, w ogóle to jest niesprawiedliwe takie coś, że na przykład ja jestem mały, nie mogę się kompletnie załapać, chociaż na jakieś byle tanie maszyny, prawda, to nie mogę, muszę kupić jakieś używane, że tak powiem, graty, później je remontować, a ci rolnicy, którzy są bogaci, po prostu, przepraszam za tak, trochę jestem, prawda, trochę jestem tutaj zerwany, prawda? Mają pieniądze, to po kilkakroć wygrywają, po prostu dostają pieniądze, kupują maszyny, później za chwilę sprzedają po 5 latach i kupują nowe. A jak mały gospodarz po prostu, no nie ma nic. Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Dziękuję, panie Arturze.
Może ja odpowiem na pierwsze pytanie. Prezes. Szanowny panie, no wstyd mnie trochę za agencję. To nie jest tak, że zwalam odpowiedzialność, mogę powiedzieć, mi wtedy nie było. No, ale to niestety to tak nie jest. Ja wczoraj byłem w Sejmie na komisji i też właśnie rolnicy byli z podobnymi problemami jak tu pan. Bo proszę Państwa, no tak nie powinno być. I generalnie od pierwszych dni zaczęliśmy z tym walczyć. Bo nic by się nie stało, jakby Pan został nawet telefonicznie przez osobę, która to weryfikuje. Przecież to dopuszczone jest, by ktoś się z Panem skontaktował, by Pan przyszedł, podpisał, zmienił. I nie powinno być całego tego problemu. Przecież to jest cały problem. No z powodu paru niedopatrzeń, takich naprawdę prostych błędów, poprzez te dziwne procedury, dziwne i trudne procedury, nie wyłącza się takie zdrowe myślenie, co na początku powiedziałem. I też mieliśmy, dużo mamy takich zgłoszeń, że ktoś przyszedł, podpisał się 4 razy, nie podpisał się 5 raz, później wysyła się mu pismo do domu, cofa mu się, problemy, idzie. No, naprawdę, to jest rzecz niebywała, niewłaściwa, chcę powiedzieć, niewłaściwa. I dlatego tak będziemy chcieć zmienić agencję, żeby właśnie w ten sposób zapobiegała takim sytuacjom i pomagała.
Może pomagała,
by upraszczała te wnioski, by pomagała, a nie na takiej zasadzie, że ten pan dość, że z tego nie skorzystał, dość, że ma problemy. Przecież ten pan nie chciał wyłudzić pieniędzy. Ten pan nie chciał wyłudzić pieniędzy. Ten pan chciał te pieniądze zainwestować, chciał się rozwijać. Ja myślę, że po programie dostanę od pana numer, może dostanę tu numer i moje biuro prawne skontaktuje się z panem. Może w jakiś sposób panu będziemy chcieć pomóc, no bo też procedowanie tego przez sąd... No, to wszystko kosztuje. No. Cóż, pozostało mi pana przeprosić za to, że tak się działo poprzednio. Ja generalnie już po tych zmianach tak zwanych kadrowych, ponieważ w tym tygodniu będziemy kończyć, jeżeli chodzi o nominację nowych kierowników biur, zostaną wyraźne wskazówki, że mają służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków, służyć, weryfikować, by potem nie dochodziło do takich sytuacji. A przecież ten rolnik nie może wszystkiego wiedzieć. No przecież ta druga strona powinna mu pomóc. I uważam, że w jak najszybszym czasie będziemy starać się to zmienić. Też chcę odpowiedzieć na jedną rzecz. Szanowni Państwo, to jest potężna instytucja. Potężna instytucja. Więc ten proces zmiany nie będzie procesem łatwym. Tak naprawdę to wszystko zależy od drugiego człowieka, który obsługuje tego petenta. I to jest najtrudniejsze zmienić takie myślenie. To jest najtrudniejsze zmienić takie myślenie, ale na pewno będziemy starać się zmienić. Na pewno z Departamentu Prawnego ktoś z panem w tej sprawie się skontaktuje.
Może do tej pory jako cel działania agencji było wykazać się oszczędnościami.
Nie, to nie są oszczędności. Proszę państwa, agencja jest po to stworzona, by przeznaczać pieniądze. Uważam, powinna być po to stworzona i jest, by przeznaczać pieniądze, ale by te pieniądze przeznaczać w jak najprostszy sposób, by one jak najszybciej zasiliły gospodarkę. Gospodarkę rolną, rolników. I w tym celu jest agencja stworzona. Więc pora połączyć praktyków z teoretykami. A do tej pory to tak naprawdę wszystko jest pisane pod teoretyków, nie pod tak naprawdę praktyków. Nie pyta się tej drugiej strony. I niestety tak się działo. No tak się działo w agencji. No, najlepiej tworzyć skomplikowane procedury. Poprzez skomplikowane procedury zwiększać zatrudnienie po drugiej stronie. Ale to do niczego dobrego nie prowadzi. To do niczego dobrego nie prowadzi. I to generalnie z tym walczymy, to zmieniamy.
Panie
tym są również podyktowane zmiany kadrowe.
Panu ministrowi też odpowiedzieć na te kwestie, które poruszył pan.
Tak, to drugie pytanie. Tak?
Bardzo dobre pytanie. Czy jesteśmy jeszcze... Słyszy mnie pan?
Pan Artur się rozłączył.
Bo to jest ważne.
Chciał pozostać, a potem się
tak,
rozłączył.
Bo to jest ważne, bo ja przypomnę, w nowej perspektywie pan mówi o tym, że składał pan na modernizację.
Tak.
2007-2013, w starym okresie. Bo
tak.
Tu mówimy o OS-u, tak zwanej standardowej, nawet wyższe bezpośrednie i nie spełniał pewnych kryteriów i nie mógł. Teraz mówimy o nowym okresie 2014-2020 i to, co powiedziałem w marcu, ten komponent D, tak, na modernizację, tak. On jest pierwszy raz. I zachęcam pana Artura, panie Arturze, jak pan mnie słyszy, a myślę, że tak jest. Proszę iść do, no jutro proszę iść do oddziału, tak. Do powiatu Agencji Restrukturyzacji i powiedzieć, bo tu teraz chodzi o w ogóle, ja chciałem pana zapytać, ile pan produkuje w gospodarstwie, tak? Ile pan rocznie ma czego hektarów i jaka to jest masa produkcji? Bo jest zmiana w podejściu, nie ma już S-u, nie ma tak zwanej standardowej nadwyżki bezpośredniej i troszkę w inny sposób liczymy to, od jakiego kryterium, ile wyprodukuję i jestem w stanie wyprodukować. I ta ma graniczna kwota jest około 10 000 euro, czyli 40 000 złotych. Jeśli pan produkuje na rynek co najmniej, można wyliczyć z pańskich hektarów, z pańskich zasobów, że może pan, według pewnych przeliczników, tak, 40 tysięcy euro, to pan się kwalifikuje. My trzeba to sprawdzić. I to pierwszy, i właśnie mamy harmonogram, trzeba iść zobaczyć i wtedy procedować i starać się o te maszyny, bo chcemy, żeby w ten sposób udostępnić właśnie też mniejszym, ale nie poniżej pewnej granicy, tak? Proszę też zrozumieć, nie możemy każdemu, jest to niemożliwe.
Jeszcze odnośnie tego drugiego, to zmiana urzędników, zmiana pracowników agencji. Staramy się to szybko robić, ponieważ robimy te zebrania w kraju z tymi pracownikami. Właśnie tu dostają pewne instrukcje, że żaden pracownik agencji, jeżeli pomoże petentowi, rolnikowi w dobrej wierze, oczywiście w takich sprawach prostych, bo błąd czy podpis, to jest prosta sprawa, nigdy nie zostanie ukarany przez swojego przełożonego czy kogoś innego. Jeżeli byłaby taka sytuacja, niestety ten, kto go ukara, dostanie od razu w stosowny sposób rozliczony. Tak nie może być.
Mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
No ja jestem zaskoczony tutaj tą wypowiedzią. Pan Obajtek pokazuje, że to po prostu...
Kto do nas telefonuje? Będę wdzięczny za przedstawienie się.
Wojciech z Wielkopolski.
Prosimy, panie Wojciechu.
Ja bym jednym z autorów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, będąc jeszcze dyrektorem ośrodka doradztwa rolniczego. No niestety pan Obajtek w ogóle nie rozumie, na czym ta agencja polega i jak ona ma niestety działa. Wymiana kadrowa może w jakiś sposób tak. Ja w takim razie, ponieważ pan nie wie, na czym to polega, ja w tym pracowałem od lat i to tworzyłem, to tylko chcę podpowiedzieć państwu bardzo dobre jedno z rozwiązanie, którego nie mogę przeforsować już w latach 90. Mianowicie najlepszym rozwiązaniem, jednym z lepszych rozwiązań jest to, aby połączyć agencję restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa z agencją rynku, z ośrodkami doradztwa rolniczego. Rolnicy tak tam przychodzą po informacje i pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego przez lata mają już wypracowane pewne systemy i bardzo dobrze się na tym znają. Mogliby oni także nauczyć w jakiś sposób nowych ludzi, którzy w tej chwili przychodzą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bardzo cennym, ten pan mówił, że nie mógł dostać kredytu. Bardzo cennym elementem między innymi było to, że ośrodki doradztwa rolniczego opiniowały wszystkie projekty. Proszę mi wierzyć, że u nas w południowej Wielkopolsce każde przedsięwzięcie było, że tak powiem, oglądane przez i opiniowane przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego i to zdawało egzamin. Natomiast słyszy się w tej chwili, że no, te programy piszą ludzie z banku. No i jest to po prostu ukryta, no, że tak powiem, prowizja dla tego, kto to robi.
Panie Wojciechu, dziękujemy. Pozwolimy tutaj odpowiedzieć naszym gościom.
Proszę państwa, ja bardzo dobrze rozumiem agencję. To nie jest tak, że nie rozumiem. Widocznie pan może nie dosłyszał, bo jedno z ojca pytań było łączenie tych agencji. I to pan minister komentował, ja komentowałem. Oczywiście, my to mamy w planie, ale to, co powiedziałem i pan minister i ja, nie jesteśmy w stanie połączyć tego z dnia na dzień. A na dzień dzisiejszy mamy zbieranie wniosków, składanie wniosków.
Pan Wojciech postulował o tym od lat 90. i się nie udało.
No dokładnie, no postulował od lat 90. Ja to rozumiem, ale przepraszam bardzo, zarządzam agencją od 2,5 miesiąca, nawet może nie całych. W związku z tym jest to procedowane. Na pewno myślimy wykorzystać i to połączyć. Natomiast chodzi o sprawy dzisiejsze. Jak reagować, jak pomagać ludziom, w jaki sposób to ma wyglądać. I to, co powiedziałem, no, czy doradztwa i wszystko coś pomoże, jeżeli rolnik popełni zwykły błąd, może nie podpisze się w każdym z miejsc, czy zrobi jakiś błąd, prosty błąd. To przecież to wymaga błyskawicznego skorygowania, poproszenie go o to, zadzwonienie, skontaktowanie się z tym rolnikiem. I tu nie potrzeba mieć doświadczenia z doradztwa rolniczego. To jest prosta rzecz.
Ja chciałem powiedzieć tak. minister, myślę, że też mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością w imieniu ministra Jurgiela, jak i własnym, kierownictwa, bardzo wspieramy i popieramy i naszym zdaniem bardzo dobrym, najlepszym kandydatem, nie tylko kandydatem realizującym zadania jest pan prezes Obajtek. Był kandydatem, jest i realizuje i mamy pełne poparcie, ucinając tu jakieś dyskusje inne, każde, więc tutaj jest bardzo dobrym człowiekiem, na bardzo dobrym i bardzo dobrym miejscu i bardzo dobrą robotę robi. I tak myślę, ta współpraca, tak jak tu w studiu rozmawiamy, układa nam się na to, że to chyba myślę, wszyscy mogli też trochę usłyszeć tego. Jeśli to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o ośrodki doradztwa rolniczego, bardzo dziękuję za ten postulat. Pracujemy, naprawdę. Ja 7 lat przepracowałem w ośrodku doradztwa. Też kilka lat byłem w agencji restrukturyzacji. Doskonale rozumiemy. My realizujemy, powiem, proszę, troszkę poczekajcie. Musimy podnieść ODR-y z tych trudności, które teraz mają. Znamy i wiemy. Co więcej, szukamy gdzieś na od września, października pewne systemy łączące ARMIR z ODR-ami. Rozporządzenie teraz w ramach środków szkolenia doradców dla rolników. Proszę poczekać trochę, proszę śledzić nasze strony. Od września ta symbioza ODR-u z ARMIR-em może nie bezpośrednia, ale ona jest i będzie widoczna. Zapewniam, zapewniam.
Stan obecny zadania na przyszłość, jeżeli chodzi o wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Pozostało nam to pytanie związane z żywnością z Ukrainy. Jak uczynić, by była polska żywność konkurencyjna, czyli by jak wesprzeć rolnika? Czy te programy, o których panowie mówią, one rzeczywiście mu pomogą? I kwestie no, żywności ze Stanów Zjednoczonych. Że Polska może być producentem żywności dla siebie i dla znacznej części świata, a okazuje się, że coraz bardziej częściej staje się miejscem, gdzie ta żywność sprowadza się i tutaj sprzedaje się żywność z zewnątrz. Te dwie kwestie, panie ministrze.
Ukraina, uspokajam, prowadzimy te sprawy i mamy tą my tu trzeba zrozumieć dwie sprawy. Pierwszą to my chcemy sprzedawać też na Ukrainę. Jeśli chcemy sprzedawać na Ukrainę, no to też w jakiejś formule musimy otworzyć swój rynek na możliwość i dostęp. Natomiast trwają rozmowy.
Czy to nie są dwa podobne rynki rolne?
No, potencjał niewykorzystany po stronie ukraińskiej jest, tak, bardzo, jest duży, bardzo duży. Natomiast problemy, które występują, jednak mimo wszystko to z organizacją tej możliwości transferu i sprzedaży produktów ze względu na dość... No, ja powiem tak, to są pewne rozmowy, które się toczą. Ja sam podpisuję pisma i one są nie wszystkie takie do szerokiego upowszechniania. Staramy się jak gdyby zabezpieczyć nasze interesy w takiej formule, żeby one były korzystne dla polskich rolników. Mamy tu jeszcze troszkę dodatkowy problem związany z tak zwanym ASF-em, tak? I problemem, który mamy na granicy i on jest bardzo mocno też monitorowany przez Unię Europejską. Nie ma tutaj na razie jakichś wielkich, optymistycznych takich perspektyw, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Po prostu nie ma kto, nie ma dostatecznej wiarygodności partnerów po stronie ukraińskiej, tak można powiedzieć, która by tą sprzedaż z naszej strony wprowadzała, a z drugiej strony i też trzeba jednak przyznać, niestety są pewne utrudnienia związane z przepisami fitosanitarnymi, które nadal występują. To nie jest, to tak to wygląda. Z drugiej strony ta dostępność produktów z Ukrainy też jest ograniczona. Nie funkcjonuje to tak, jakby to chciały obie strony, tak powiem. Tak jeszcze powiem najbardziej ogólnie.
Żywność ze Stanów Zjednoczonych?
Tak, TTIP, to jest tak zwana umowa TTIP, którą troszkę uspokajam. To jest, tak. Powiem też ma pewną klauzulę zamkniętych informacji. Nie o wszystkim trzeba mówić. To w ministerstwie też się toczy. Mamy tutaj... To też jest bardzo ścisłej współpracy z Unią Europejską, bo to tak nie można, że jeden kraj. Próbujemy zadziałać dwie strony. My sprzedajemy jabłka do Stanów Zjednoczonych, załóżmy, ale też umożliwiamy z drugiej strony wprowadzenie tylko na takiej zasadzie, bo gdybyśmy otworzyli granicę, no to nie byłoby dobre, bo wielkie farmy i nie bylibyśmy konkurencyjni. Więc uspokajam, rozmowy trwają, rozmowy nie są jawne do końca. końca. Tam jeszcze chodzi też o stosowanie środków, tak jak było, hormonów i różnych innych. Zapewniam też z całą odpowiedzialnością, że pilnujemy naszych interesów w najwyższym stopniu, jaki tu jest możliwy. To swoją
sobie mogę powiedzieć. Ostatni telefon, panie prezesie, przepraszam. Prosimy, halo. Radio Maria, Telewizja Trwam, halo.
Moje imię Marek, ja dzwonię z Podkarpacia, mam takie pytanie. W ubiegłych latach zawsze miałem jakąś przesyłaną po prostu decyzję o przyznaniu mi dopłaty bezpośredniej, a w tym roku nic takiego nie dostałem i druga sprawa, kiedy dowiaduję, pytam w agencji, panowie tam, czy tam panie, powiedzmy, twierdzą, że mają jakąś kontrolę administracyjną, nie są w stanie mi powiedzieć, kiedy i w ogóle będę mógł cokolwiek wiedzieć na temat tej dopłaty.
Ile pan ma hektarów, panie Marku?
Do 7 hektarów. A druga sprawa jeszcze właśnie dotycząca tych 7 hektarów, bo słucham waszego programu i czy takie małe gospodarstwo też może liczyć na jakiś po prostu, nie wiem, na ten program, który będzie realizowany od marca, jak pan minister powiedział.
Panie Marku,
pan...
prosimy przejść na odbiór i tutaj taka
Tak, więc pierwsza sprawa, jeśli chodzi o 7 hektarów, no już pieniądze powinny być u pana na koncie. Panie prezesie, nie wiem, co się stało, ale dopytam taką rzecz, bo czasami jest tak, że te małe gospodarstwa... Czy pan miał kontrolę na miejscu?
Na miejscu?
Pan się rozłączył.
Jeśli pan miał kontrolę na miejscu i czy były jakieś błędy, które mogły zaistnieć, że decyzja nie mogła być wydana. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. Czy pan jest przewidziany i pan miał kontrolę na miejscu?
Czy pan się ma zgłosić, to najlepiej?
Do biura.
To może ja...
Jeszcze
najlepiej byłoby, by się pan zgłosił do biura. Natomiast to też ojciec mówił odnośnie tej konkurencji, tego, co nas zalewa. No, cały czas te środki są przeznaczane w rolnictwo. To rolnictwo jest modernizowane. No wiadomo, życzylibyśmy sobie, żeby było zdecydowanie szybciej modernizowane, ale w miarę możliwości jest modernizowane. Ale też jest po drugiej stronie, jak gdyby też, ja zawsze wchodząc do sklepu, przepraszam, że powiem taką prostą rzecz, ale zawsze wchodząc do sklepu, patrzę się, czy kupuję polski produkt.
No to jest
i to też jest ważne. Jeżeli będziemy patrzeć właśnie...
Produktów proszę? Też, tak. Kwestia znakowania produktów.
Kwestia znakowania produktów, no ale to w większości zawsze. Nie zawsze jest, no ale w większości można doszczec, jeżeli chodzi o polski produkt, wybrać polski produkt.
Chciałbym odpowiedzieć na to drugie pytanie. Czy pan się też może ubiegać małego gospodarstwa, tak? W ramach restrukturyzacji małych
też
gospodarstw? Powiem tak, proszę pójść, myślę, że tak.
Oczywiście.
Myślę, że to właśnie jest dla takich gospodarstw. Jak pan mówi, że ma pan 7 hektarów, tylko tam trzeba pewne skryty, na Podkarpacie to będzie bardzo ciekawe rozwiązanie. Proszę jutro, albo wejść na stronę Agencji Restrukturyzacji i odszukać działanie, typ operacji, restrukturyzacja małych gospodarstw. I tam na jednej stronie są krótkie informacje. Dadzą panu wgląd w to, na
jakich
to
zasadach. No oczywiście, co lub do najbliższego biura powiatowego.
Ostatnie pytanie. Co sprawia, że w rolnictwie jest coraz gorzej? Coraz ciężej, tak mówią rolnicy. Natomiast Główny Urząd Statystyczny każdego roku wskazuje wyższy dochód z 1 hektara, co potem skutkuje różnymi socjalnymi pomocami.
Ale to jest wyższy dochód, ale też mogą być, są wyższe koszty. Także to w ten sposób...
Proszę ojca, to jest takie pytanie, jakby zadać, chcieć mieć jabłko i zjeść jabłko. No się nie da dwóch rzeczy na raz i tego to też tutaj, coś mi tu nie pasuje, nie da się pogodzić. Ale powiem w takiej procedurze, jeśli chodzi, trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. Rolnictwo polskie to jedno z największych ilościowo gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, to jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o strukturę, jedna najbardziej zróżnicowanych. Ja zawsze mówię, że rolnictwo w Polsce jest od 0 do 100, czyli jest bardzo jak gdyby takie słabsze, no i najlepsze w Europie, żeby nie powiedzieć, że na świecie. Mało z tego, żeby jeszcze powiedzieć, to w każdym województwie jest zróżnicowane. I jeśli my chcemy nad tym zapanować, no po prostu
współpraca, harmonia.
Jabłko i mieć jabłko, no się nie da.
Trzeba współpraca, harmonogram. Dziękuję za wizytę w studiu. Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pan minister Ryszard Zarudzki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.